Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę, że mam ten przywilej tutaj, że tu mogę usługiwać. Dziękuję zborowi za zaproszenie. I mam też parę pozdrowienia. Jak byłem ostatnio pojedyncze, członki zboru naszego chcieli, żeby, jak powiedziałem, że przyjadę tutaj, bo jeszcze tak my jesteśmy jeszcze nie w komplecie, bowiem w zborze, bo niektórzy jeszcze są w różnych stronach. My jesteśmy zbór, który składa się z braćmi i z Polski, i z Ukrainy, i z Niemiec. Także częściowo przekazali siostra Bożena Reisfelda, braterstwo Maria i Michał Ryl, oraz też moja żona przekazuje miłe i chrześcijańskie pozdrowienia. I jak wczoraj jechałem, to obserwowałem, że tu przed Bydgoszczą musieli przejść silne wiatry. I myślę, że to pasuje do tematu. Do Żydów, 12 rozdział i 22 werset mówi apostoł Paweł. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, do uroczyste zebranie. A w wierszu 26 i 27 głos jego wstrząsnął wówczas ziemię, a teraz obiecuje, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemię, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. Apostoł Paweł ma przed sobą scenę ze Starego Testamentu. I ta scena jest pokazana w II Księgi Mojżeszowej w 19 rozdziale, gdzie tam naród izraelski był przy górze Syjon i tam dostał zakon. Apostoł Paweł odnosi się do tej sceny i należy bowiem zauważać, że jak pokazuje święty Paweł, scena z II Księgi Mojżeszowa dotyczy paruzji i epifanii. Przy czym czas ucisku w tej scenie jest epifaniczny. I tak więc mamy temat, że jeszcze raz poruszę nie tylko ziemię, ale i niebem. I wiemy o tym, że to są wszystko symbole. My nie będziemy się na tyle zastanowić na tych ziemskich rzeczach. Poruszenie ziemskich rzeczy wszyscy widzimy. Widzimy to i w literalnym sposobie się wypełnia. Widzimy to, jak różne katastrofy są na Ziemi. Czy patrzymy na Florydę, czy patrzymy na Meksyko, a tu widziałem, że też w Polsce musiało, ale porządnie, tak jeszcze w życiu nie widziałem, jak te lasy wyglądali, porządnie przejść taki wiatr. I w tym mamy tutaj symbole, symboliczne niebo i mamy czas wypełnienia, czas, jeżeli co dotyczy czas ucisku, mamy tu wypełnienie w czasie Epifanii. My widzimy, że naród izraelski był w podróży do góry Synai i tam byli różne doświadczenia. Była tam gorzka woda, która nie była do picia. Widzimy, że w tej drodze Izrael dostał też mannę. I jeszcze raz, po raz wtóry, był taki wypadek, że była woda, nie było wody. Czy takie miejsce mamy? To było w 15, 16 i 17 rozdziale. Kiedy Izrael był w podróży do góry Synai i czytamy w drugiej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, 16 do 18 wersetu. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawili się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry, a góra Synai cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. Ostatnio tak się zdarzyło, że obserwowałem pewne wykłady na konwencji ruchu i tam była wypowiedź na konwencji w Kobyłej Górze na temat niebiańskiej manny, niby oparte na 11 tom, 5 rozdział, epifaniczny podróż do góry Synai. I było mówione tak. My chcemy więcej prawdy. Dodatkowa prawda. My chcemy postępujące prawdy. Żeby się pokazała. To jest dobra rzecz. Tak długo, jak szepkamy, aż ona jest na czasie. Prawda jest podawana jako próba. I dalej cytat z tego wykładu. Pierwszy problem jest, kiedy spolegamy na własne wyrozumienie, co jest rzeczą niedobrą i postawi nas na stanowisko podobne do Izraelitów, którzy trzemrali przeciw Mojżesza i prowadzi do anarchii. Taka wypowiedź z konwencji. Dlatego, że to jest związane z tematem, chciałem parę myśli podać odnośnie tych wypowiadanych słów. Szemranie, jak mówiłem, było opisane w II Księgi Mojżeszowej w 15 rozdziale, kiedy tam była gorzka woda, które Izraelici nie mogli pić. Szemrał lud przeciwko Mojżeszowi i mówił, cóż będziemy pili? To ma pewien obraz. Obraz jest taki, że prawda o okupie nie była jeszcze podana. A prawda o okupie oni tłumaczyli reformatorzy i brat Russell. On wyjaśnił tę sprawę i podawał tę prawdę. Gorzka woda jest jako symbolem na brak prawdy. Więc widzimy, do czego to szemranie jest zastosowane według brata Johnsona. I taki przypadek też mamy w drugiej Księgi Mojżeszowej 16, gdzie tam są pokazane doświadczenie związane ze Słowem Bożym i podawanie manny pokarmem z nieba. W jakim sposobie jest podana postępująca prawda? Jest dlatego nasze pytanie. Teraźniejsza prawda z numer 213, a w stronie 22 mówi, jakim prawem brat, który obecnie służy jako redaktor The Present Truth, wydaje postępujące światło? Odpowiedź. On nie wydał wszystkie postępujące światło danego nam przez Pana od śmierci brata Johnsona, chociaż dotąd wydał i jeżeli w dalszym ciągu będzie wierny, prawdopodobnie wyda większą część tegoś. Pisane to w roku 64. I chodzi tu o brata Żolego. Drudzy bracia otrzymali niektórzy zarysy prawdy od Pana, jak na przykład brat Krefson, brat Hyfle i inne. A ci właściwie podali swe myśli wodzowi wielkiego grona i klasy moroczannych godnych pod rozwagę. Następnie oni, zanim dał to braciom, wybrał tylko te myśli, które uważał, że są zupełnie zgodne z prawdą daną nam przez obu posłanników i na czasie. Drodzy bracia i siostry, ten wyciąg jest bardzo ciekawy. On pokazuje nam, jeżeli będzie wierny. I nawet jest tu taka możliwość. Jeżeli nie będzie wierny, to on nie podaje prawdy. Tak? Jeżeli będzie wierny, to on podaje prawdę. Co w wypadku brata Żolego widzieliśmy, że on był wierny. Ale jest taka możliwość, że jeżeli ktoś wydaje rzeczy, które się nie zgadzają z posłanikami, które nam wcześniej dali podstawowe prawdy, to on się ukazuje niewierny. Tak jest, tak ja rozumiem to na podstawie tego, co jest napisane w teraźniejszej Prawdzie Polskiej 213. Mamy piąty tom, strona 32. Postępująca prawda musi się zgadzać z poprzednią prawdą. Ona nie odrzuca poprzedniej otrzymanej prawdy, ale wyjaśnia ją i pokazuje dalsze szczegóły. To znaczy, te dwa fragmenty zupełnie się zgadzają. Czy ten z Polski teraźniejszej prawdy, czy ten tutaj z angielskiego tomu. Jeżeli ktoś, i tu nie chodzi o mniej ważnych spraw, tylko chodzi o bardzo ważnych spraw, o naukach ważnych. Jeżeli ktoś podaje coś, co jest w niezgodzie, co wcześniej już było wyjaśnione, podane, to w ten czas on się okazuje niewierny i my mamy też prawo pokazać na to. I ja muszę mówić, że ja osobiście to długi czas robiłem. I miałem takie dyskusje różne na ten temat, czy w zborze, czy w ruchu, i pokazałem na to. Nawet pamiętam, jak w 2016 roku to miałem sympozjum, a był tam Dan Herzig, był tam. I on tak siedział w pierwszej rzędzie, tak z przodu. I tak... No bo tak tłumaczyłem jego, to on był tak przyjaźnie niby do mnie, już się uśmieszył, ale potem cytowałem jeden po drugi, taki podobne, taki jak teraz, przedtem, takie fragmenty, to widziałem, że coraz smutniej, coraz bardziej wrogowo nastawiony twarz był. Przy czym też doszło do dyskusji, wieczorem ja na tyle miałem możliwość, że bezpośrednio po angielsku mówiłem z nim. Doszliśmy do tego, krytykował mi na wieczór bardzo wyraźnie, powiem, na drugi dzień przeprosił, ale to są historie już dawne. Dla mnie w przeżyciu, co ja chciałem powiedzieć, ja nic innego nie robiłem, co tu piszę. Broniłem te wcześniej dawane prawdy. My widzimy, że manna było dane 7 dni. Te 7 dni są figurą na okresy rozwoju Kościoła. My mamy 7 okresy rozwoju Kościoła. I na to cytuję 11 tom 315. Należy podkreślić, że szczególnie w okresie Laodycei jakiekolwiek bezpośrednie badanie Biblii jest zabronione poświęconemu i niepoświęconemu ludu Pana. A jedynymi wyjątkami są Jezus oraz dwaj posłannicy tego okresu. I cytuję tutaj drugi Księgi Mojżesz, 19 rozdział, co mamy na temat. Wcześniej nie obowiązywał tak powszechny zakaz, chociaż bezpośrednie badanie i wtedy miało pewne ograniczenie. I pokazuje 4 Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 2 do 8 werset. Tak miała być ona badana w związku ze służbą członków gwiezdnych i ich specjalnych pomocników. My w Niemczech szczególnie i w tym roku patrzymy na reformację. I tam ja też, brat Johnson potwierdza to, co Luther nauczył. Ja często też pokazałem na to, proszę bracia, patrzcie, co tam pisze. Luther dobrze nauczył i rozumiał, ale są zawsze, co dzisiaj za argumentów ze strony ruchów przyjdzie, a Luther błądził, a nawet teraz już tak daleko idą, że mówią, że Johnson robi błędy. Tak oficjalnie, jeżeli chodzimy w dyskusji, to takie argumenty już używają. Dalej widzimy 11 tom, strona 319. W czasie próby i pokusy żadna nowa prawda na czasie nie była podawana. W czasie próby i pokusy żadna nowa prawda na czasie nie była podawana. Wciąż ze strony ruchu się twierdzi, że nowa prawda jest podawana. Tak? Ale tu jest taka możliwość, że w pewnym czasie nie jest podawana nowa prawda. A przede wszystkim, jeżeli jest podawana tak nazwana prawda na czasie, to ona musi się zgodzić z tą prawdą, która wcześniej była podawana. Cytuję dalej 11 tom, strona 319. By pomóc i wytrwać. Ponieważ Bóg pragnie, by pozostała wypróbowana siła wypływająca z prawdy poprzedniej będącej na czasie. Widzimy? Nowa prawda nie jest podana, żeby wypróbować, czy bracia i siostry są wierni do tej prawdy, która wcześniej była podana. Ja myślę, że to są wyraźne słowa. Dlatego w czasie próby i pokusy nie jest podawana nowa prawda na czasie, by udzielić sił do wytrwania, gdy słońce grzało, topniało. To jest odnośnie manny. Gdy słońce grzało, topniało manny. To w ten czas manny nie było, jak słońce grzało. Mateusz 13 rozdział 6 i 21 wiersz. W czasie szóstego okresu Filadelfii została objawiona niezwykła duża ilość prawdy na czasie. Dnia szóstego zebrali dwa gomery. Co można zauważyć między innymi na podstawie faktu, że zostało wówczas objawionych 10 z 12 cefalskich prawd, jak również wiele prawd zbijających. 10 z 12 prawd było w czasie Filadelfii podana. A jedna z tych szafalskich prawd była też prawda o usprawiedliwieniu. A druga taka doktryna ciekawa, w którym ruch ma szczególne problemy, jest doktryna o kapłaństwie poświęconych wierzących. Czyli wszystkie członki zboru mają to samo prawo. Są to szafarskie prawdy, które byli podane. I oni są w dalszym ciągu aktualne i w dzisiejszym czasie. Czytamy dalej. 11 tom, strona 314. Jezus i jego rzeczniczy w wieku Ewangelii powiedzieli wszem rządzącemu ludowi Pana. że Bóg tak ułoży warunki, że w czasie duchowej ciemności będzie obfitował wśród nich błąd, jako jeden z elementów każdego sześciu okresów. Miało to być dla nich karcącym przypomnieniem, że chociaż Bóg już wyzwolił ich ze świata, oni ponownie popadli w błąd tego świata. Pomimo ich szemrania w każdym okresie w czasie duchowego dnia, miał on łaskawie i wystarczająco zaopatrywać ich w prawdziwy duchowy pokarm. Tak więc widzimy, jeżeli patrzymy na figurę, to woda była gorzka. To znaczy w czasie Lutra to usprawiedliwienie było źle zrozumiane. Kościół katolicki powiedział, jeżeli wy to robicie, jeżeli wy robicie pewne uczynki, i tak jak miałem tak trochę, śledziłem to, jak to jest dzisiaj, i w internecie patrzyłem, mniej więcej Kościół katolicki jeszcze dzisiaj się trzyma tej nauki. Wy musicie, to znaczy nauka jest taka, że zasługa Jezusa kryje aż do chrztu, a po chrzcie musi człowiek przynosić uczynki. To jest nauka katolicka. Dopiero w ten czas, jeżeli przynosi różne uczynki, to i w czasie Lutra to tak daleko poszło, że i nawet dawanie pieniędzy był ten uczynek, tak? Bo wiemy, że na przykład modlitwę dla świętych usprawiedliwia w pojęciu katolickim to, że poświęcił swoje życie jako ksiądz, to jemu usprawiedliwia i tak dalej, i tak dalej. I potem było jeszcze mówione, że Kościół katolicki ma tyle tych uczynków, że aż za dużo ma tych uczynków, dlatego oni mogą trochę sprzedać tych uczynków swoim członkom, które niby nie mają wystarczająco tych uczynków. Taka była teoria. Widzimy, że przede wszystkim w tym czasie różne reformatorzy walczyli przeciw takich nauków. I to jest właśnie poza obraz. Gorzka woda była, jak Izrael szedł do Synai. Tam była gorzka woda i nie było do picia, ale rzucona została kawałek drzewo. To są nauki reformatorów. Albo też nauki brata Russella, które w takim sposobie z gorzki wodę robili wody do picia. Dopiero rozumieli, aha, to jest usprawiedliwienie. Do tego odnosi się szemranie symboliczne. Tak więc widzimy, że ja myślę, że rozumiecie, że ja widzę, jak w Niemczech bracia bronili prawdę. Oni nie szemrali. Oni pokazali na przedtem dawane prawdę przez posłaników. Pokazali na prawdę, które brat Johnson pokazuje. Bo ja często pokazałem na prawdę, które Luther podawał i które było potwierdzone. Wiemy o tym, że Luther nie wszystko rozumiał. Ale tą rzecz, jak on to powiedział, usprawiedliwienie tylko z wiary. Trochę przesadził, nie? Ale to było jego pojęcie. I usprawiedliwienie z wiary i nie z uczynków jest bardzo ważnym. Co stracone zostało też w ruchu w dzisiejszym czasie. Tak więc widzimy, że z powodu błędów widzimy szemrali duchowy Izrael w czasie Lutra. Jaka to jest nauka? A Luter wytłumaczył i błogosławił. Albo w czasie brata Russella. Widzimy, że w okresie Filadelfii, jeżeli idziemy do manny, to tam było dwa razy więcej dawane manny. A brat Russell, brat Johnson wykorzystali te rzeczy, które były pisane i dalej podali. Tak więc widzimy, szemranie jest z powodu błędów. Jeżeli takie twierdzenie na konwencji tutaj w Kobylej Górze było podane, to ona nie jest trafnie, bo my nie szemramy, tylko bronimy prawdę. My mówimy o to, co napisał Luther, co napisał brat Russell, co napisał brat Johnson. Proszę, to się nie zgadza z tym, co wy mówicie. To nie jest szemranie, to jest bronienie prawdy. Tak więc pierwszy wniosek z tego, ten, który podaje nowe rzeczy, które się nie zgadzają z poprzednią prawdą, ten polega na własne wyrozumienie. Myślę, drodzy bracia i siostry, ja się też orientuję mniej więcej, bo ja też czasem śledzam rzeczy, które w Polsce się dzieją. Widzę, że bracia bronią te wcześniej podane prawdy. Oni nie spolegają na własny rozum. Oni nie pokazują, że ja nauczę prawdę na czasie, tylko oni pokazują, że te rzeczy, które wcześniej byli podane, się nie zgadzają z tym, co dzisiaj opublikuje ruch. Ze strony ruchu było mówione na konwencji w Kobyłej Górze, że nie mamy być drobiazgowe. Tak nazwane netpicking. Jeżeli widzimy coś z ruchem, gdzie myślimy, jest nie całkiem właściwe, czy Pan nie może rozwiązać tą sprawę? Sprawę drobiazgowe. I tak przypadkowo zaś nie patrzyłem, jak przygotowałem ten wykład, nie patrzyłem w mannę, ale tak przypadkowo mam ten sam werset, co dzisiaj w mannie jest. Umiliwane, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazane świętym. To nie jest szemranie, to jest nasze zadanie, które brat Russell też podkreślił. Brat Russell podkreślił te same myśli w szóstym tomie. I ja myślę, drodzy bracia i siostry, jeżeli reformatorzy by nie mieli takie myśli, dzielali na podstawie Judy trzeciego wersetu, to bo reformacji by nie było. Bo to było to, co oni chcieli, to, co oni powinni robić, walczyć o prawdę raz świętym przekazane. Szósty tom, strona 331 mówi: nasza nadzieja na przyszłość jest ale którzy z powodu ambicji, zazdrości lub pychy stali się przeciwnikami Pana i Jego dzieła. Tacy popadają zwykle w błąd uniwersalizmu, będąc zaślepieni na obecność Pańską, a nawet na sprawę okupu. Jesteśmy świadki na te rzeczy. Nawet na sprawę okupu. Od nas zależy znać wypełnienie tych słów Pisma i nie mieć społeczności z tymi bezowocnymi pracownikami ciemności, a raczej zgromić ich i odsunąć się od towarzystwa tych. Takie jest doradztwo brata Russella. Ja osobiście w dyskusji z bratem Stanem Hercikiem powoływałem się na ten werset, bardzo negatywnie patrzył i komentował to moje stanowisko. Powiedział, że jestem przesiewacz. Dalej idziemy. Teraźniejsza prawda. 83 numer. Z roku 36. Nie mamy spodziewać się, aby którykolwiek dwie osoby użyli akurat tych samych słów. a lecz są niektóre doktryny, które są stałe i nieporuszalne. Z poglądu większości badaczy Pisma Świętego. Myślę, że to wystarczy tyle, jak było mówione, że nie mamy być drobiazgowe, albo w angielskim się mówi nitpicking, nie? Nie ma dyskusji na pewne rzeczy, które są podstawowe prawdy. Dlatego, jeżeli ktoś nie zgadza się na takich podstawowych spraw, to my mamy nawet powinność walczyć o prawdę, o wiarę raz świętym podanym. Miłość do prawdy. Drodzy bracia i siostry, ja miałem w ostatnim tygodniu u nas w zborze wykład i tam, bo to aktualnie jest, pokazałem 95 tez Lutra. Ja nie myślę, że będziemy tu 95 tez, oni są bardzo skomplikowane rozbierać, ale ja tylko cytuję jego przedmowa. Martin Luther napisał prawie dokładnie 500 lat temu. Brakuje miesiąc i trochę. W miłości do prawdy i w staraniu, żeby ją pojąć. Napisał 95 tez. W miłości do prawdy. Więc on widzi, że tece chodzi, sprzedaje, a ludzie wierzą Kościołu katolickiemu i dają ostatnie pieniądze, a on rozpaczony myśli sobie, co za porządek. W miłości do prawdy pokazuje wam, że te prawdy, które Kościół katolicki w takim niewłaściwym sposobie wykorzysta, są źle. On pokazuje, że człowiek jest usprawiedliwiony tylko z wiary. I on przez to, że miłował prawdę, napisał 95 tez. I teraz on mówi, też dalej, ja nie wszystko mogę tłumaczyć, co on powiedział, mówi dalej, przychodźcie, my będziemy dyskutować na ten temat. Jeżeli nie macie czas, to piszcie do mnie. Ja chcę, żebyśmy dyskutowali te 95 tez. I to, drodzy bracia, jest punktem, który w historii, przynajmniej historycy tak widzą, był początek reformacji. Bo to począsło niebo w ten czas. To począsło nauki niewłaściwe i wprowadziło zmianę niesamowitą. Jak myśmy też widzieli, że to są niemałe sprawy, to są sprawy podstawowe, które chociażby już 500 lat temu byli przedstawione, które w gruncie rzeczy byli właściwe i które do dzisiaj są właściwe, chociaż Luther miał pewne dalsze pojęcie, jeszcze nie miał, jak na przykład ożywione usprawiedliwienie nie rozumiał. On rozumiał, że to usprawiedliwienie jest jakoby robi komuś kapłanem, tak? Tak on rozumiał. Ale my musimy rozumieć, że on w swoim czasie wyszedł z wielkiej ciemności i podawał pierwsze gruntowne prawdy. I to jest prawda szafarska, która była w czasie Filadelfii podawana, jak tu mówi brat Johnson, że 10 z 12 takich szafarskich prawd było w tym okresie podane. Widzimy też, że to są podstawowe prawdy i to są te prawdy, które wcześniej byli podane i oni muszą być i dzisiaj. Jeżeli ktoś coś głosi, co nie jest w zgodzie z tymi prawdami, które wcześniej byli podane, to on się okazuje jako niewierny sługa. Też myśmy tam różne cytaty mieli w naszej literaturze. Bo ja wszystko, co ja mówię, to nie jest z mojej strony, To jest wszystko oparte na naszą literaturę. I tak jak długo jak byłem w ruchu, tak samo robiłem. Tylko jak mówię, że niektórym się to nie podobało. Bo oczywiście, żeby dzisiejsze prawdę, tak nazwane prawdę, usprawiedliwić, jest bardzo trudno, bo oni się nie zgadzają z tym, co wcześniej było podane. To te rzeczy, co ruch dzisiaj podaje, na pewno ostatnio u nas w zborze miałem różne punkty, które w ostatnich 3 lat byli podane ze strony ruchu, z którymi się nie zgadzam. I ja widzę też w Polsce wiele braci i tutaj widzę też braci, które te same myśli mają. Jak z mojej strony, jak byłem w ruchu, pokazałem się te wszystkim na wytłumaczenie, usprawiedliwienie ze strony brata Johnsona w 8 tomie od strony 297 do strony 322. Widzieliśmy, że reformatorzy podawali gruntowne prawdy, co nam jest pokazane w obrazie, że drzewo było rzucone do gorzkiej wody, a woda się robiła słodka do picia. Zupełnie zgodne z prawdą dana nam przez obu posłaników mówi nam teraźniejsza prawda 213-122. Że postępująca prawda musi się zgadzać z poprzednią prawdą, mówi 5 epifaniczny tom 132. A że 10-12 szafarskich prawd byli podawane w okresie Filadelfii, mówi nam 11 tom strona 319. Miłość do prawdy jest wymagane do wybawienia. Widzimy, że Luther mówił, z miłości do prawdy. Ja piszę 95 tez. On, ja mówię, był całkiem świadomy, że to wzrusza system ówczesny. A może był trochę zaskoczony, że aż w takim mierze, bo taki sposób przybicia różnych teorii na drzwi kościoła już wcześniej istnieli. I przed Lutrem to był taki zwyczaj. I nawet u nas w Heidelbergu, które jest też uważane, bardzo ciekawa historia, też ma Heidelberg, byli takie wypadki, że reformatorzy poszli do kościoła i tam przebili różne zdanie prowokacyjne przeciw błędów, które w ten czas byli głoszone. Takim sposobem reformatorzy działali. Oni mieli miłość do prawdy. Oni bronili prawdę i atakowali błąd. To nie jest rzeczą, nie można powiedzieć, że Luther albo Wessel albo inne szemrali. Oni bronili prawdę. I to samo my dzisiaj robimy. My bronimy prawdę. I tam widzimy różne... teraźniejsza prawda 112 z roku 47 mówi o próbowaniu poświęconych. I tam jest też mówione o tym, że nie, my nie mamy klękać przed ludzkim dawcem prawdy. My mamy sprawdzić rzeczy. Nawet brat Husserl mówi, nie przyjmujcie to, bo ja to powiedziałem. Wy musicie to badać i z własnego przekonania przyjmować. Tak więc w tym artykule jest też przedstawione, że większość badaczów w ten czas miało właśnie ten problem, że oni nie badali, nie sprawdzili. I w takim sposobie większość szło za Rutherfordem. My się dzisiaj pytamy, jak to jest możliwe. I przekonamy się w naszych czasach, że nikt by człowiek by nie pomyślał, że ten brat albo tamten brat tak się zdecyduje. Ale my się przekonujemy i widzimy. I ja myślę, że wielu z nich rozumie sprawę, ale jednak trochę oczy zamyka. Ja myślę, taki był wypadek, że przyjechał Luther do Heidelbergu I to nie przypadkiem, bo przedtem był Wessel w Heidelbergu 20 lat temu. On uczył na uniwersytecie w Heidelbergu. I dlatego, że ten oddział uniwersytetu znał te nauki, od Wessla zaprosili Lutra. No Luther pojechał i i okazało się, że Luther na temat usprawiedliwienia miał dyskusję. Co się okazuje? Okazuje się, że przyjmowali to studenci uniwersytetu, a nie ci, którzy byli w kościele katolickim, którzy mieli jakiś urząd, powiedzmy. Tak? Myślę, że bracia rozumieją, co ja chcę przez to powiedzieć. Tak więc miłość to prawda. Ona kosztuje, drodzy bracia i siostry. A nieraz jest bardzo ciężko. Ja, drodzy bracia i siostry, no trudno mi było. Ja miałem już, jak tu przyjechałem, różne dyskusje na ten temat. Trudno mi było, ja mówiłem, moja żona mówi, o, będzie spokojniej. Nie trzeba aż prać tych białych koszul, nie trzeba kupić tych ubrań. A tu się okazuje, że wcale nie, jak też brat Łotysz powiedział, codziennie miał usługę. I tak się okazuje, że ten niecały rok, co teraz jestem zwolniony z ruchu, okazuje się bardzo ciekawy. I już drugi raz mam tu taki przywilej przemawiać. Ja wiem, że nie jestem taki doskonały w polskim języku, ale że taki przywilej mam tutaj drugi raz w tym roku już przemawiać do braci i aż tyle braci, bo u nas w Niemczech byłem przyzwyczajony do trochę mniej. Tak widzimy, że to przyjdzie całkiem inaczej niż człowiek myśli, nie? To znaczy, człowiek myśli, a Bóg kieruje. Nie? Tak więc mówi do Żydów apostoł Paweł, 13 rozdział, a 9 werset. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Tak, te nauki są różne i obce. Bo oni się nie zgadzają z tym, co poprzednio było podane. I 13 i 9 mówi, nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Nie mamy tutaj, a 14 werset, nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. I tak mamy właśnie związane z naszym tematem. My tutaj nie mamy trwałe miasto, ale my czekamy na Jeruzalem, który przyjdzie z góry. To Królestwo Boże. I w tym Królestwie Boże wszystko, tylko to ostaje, co jest prawdą. Będzie potrząsane, tak się mówi po polsku, potrząsane będzie niebo. I widzimy, jak dzisiaj, jakby w naturalny sposób, jak tu przyjechałem, taki wiatr ogromny, tak, w Polsce. A widzimy, jak potrzęsane bracie są. Jakie próby, jakie się zjawili. Ale, drodzy bracia, tylko to zostanie, co ma podstawę, co ma mocny grunt. Bo przy takim, jak ktoś nie ma mocny grunt, czyli prawdy nie ma, to on upadnie. I to niech będzie też napomnienie tych braci, które trzymają się tych niby nowych nauk. Niedługo już, bracie, jeżeli obserwujemy świat, widzimy, co się dzieje. A ta ich radość niedługo będzie, bo to wszystko upadnie. Tylko prawda się zostanie. I to widzimy, my mamy się trzymać tych rzeczy, które wcześniej były podane, a nie wprowadzić nauki, które nie są w zgodzie z tymi naukami szłonków gwiezdnych albo sług na czasie, które byli podane w Paruzji i Epifanii. W pierwszym tomie na stronie 21, nie wiem, czy to będzie w polskim uzasadnione, następstwo lekceważenia prawdy byli bardzo poważne. Jak powszechnie wiadomo, zarówno Kościół, jak i świat cywilizowany zostali prawie zupełnie zniewolone przez ów system i nakłonione do oddawania czci tradycji i wyznaniom ludzkim. Dopiero reformacja, ów wielki ruch i błogosławiony wyzwoliła świat z tej niewoli i odzyskała dostęp do Biblii. Bóg zbudził odważnych obrońców swojego słowa. Należali do nich Luther, Zwingli, Melanchthon, Wycliffe, Knox i inni. I tak miałem ostatnio okazję być w miejscu urodzenia jedna z tych wymienionych tutaj. To na koniec może krótki życiorys podam tego człowieka. Powiem, że to był taki trochę mniej znany. Tak? Nie będę mówił o Lutra albo innych takich znanych. Co jeszcze ciekawe, bo widzę też jest czas, muszę skończyć. Parę myśli jeszcze podam. 8 tom, strona 323. Prawie ramię i ręka reprezentuje kolejne członków Kościoła w ich zdolności wyjaśniania i bronienia prawdy oraz służenie w tym dziele. Lewe ramię i ręka reprezentuje kolejne członków Chrystusa w ich zdolności obalania błędu oraz służenie w tym dziele. To było ich zadanie. Bronić prawdę, obalić błąd. To nie możemy nazwać szemranie. Jeżeli my tak postępujemy, że wskazujemy na prawdę, które przez członków gwiezdnych byli podane, to jest bronienie prawdy i obalenie błędu. Nasze stanowisko, drodzy bracia, wobec prawdy nie jest szemraniem przeciw Boga ze względu na brak prawdy, ale bronieniem podanych praw członków gwiezdnych i innych sług na czasie. Tak może w krótkości, bo widzę, że czas też mija. W krótkości przejdę na ostatnie taki myśl podane na konwencję. Bóg postawił granice dla swego ludu, dla każdej klasy byli postawione granice. Oni nie mają szukać władzy, która nie należała do ich klasy, było mówione na konwencji w Kobyłej Górze. Jedenasty tom, niby ja cytuję z tego, co niby ten, na czym ten temat był, spolegał niby temat na tym, ale jeżeli czytam to ja widzę, 11 tom 336 mówi, każda klasa miała pozostawić wyznaczonych dla nich granicach i nie sięgać po przywileje związane z królestwem, które do niej nie należali. Ani nie zanieczyszczać niczego związanego z królestwem fałszywymi doktrynami lub złymi praktykami. Tu problem leży w fałszywych naukach. Ktokolwiek w ten sposób spłamiłby sprawę królestwa, miał umrzeć w stanowisko swojej klasie. Czyniące tak członkowie maluszkiego statka mieli odpaść do wielkiej kompanii, a jeśli czynił to ktoś z wielkiej kompanii, odpadł na wtórą śmierć, czyniące to moraczanne godni, mieli odpaść ze swojej klasy do usprawiedliwionych. Tu są jeszcze więcej myśli do tego, ale tu czasu też zabraknie, widzę. 11 tom mówi dalej, 339, tam są wiele myśli na ten temat. Ale tak jak mówiłem, chciałem tu podać pewien przykład na koniec. Pewien przykład tego człowieka, który był wymieniony w pierwszym tomie. Był to syn od Georg Schwarzerd, Jerzy Schwarzerd. Tak? I był urodzony 16 lutego 1497 roku w miasteczku Bretten, co jest właściwie niedaleko od nas. I dlatego ja mówiłem, ja miałem ten przywilej tam być. I myśmy tam zorganizowali, znaczy my poszli, ale tam była tak, przewodnik, musiało być 5 osób. Ja mówię do żony, ja bez przewodnika to nie chcę, bo przewodnik jest zawsze ciekawy, nie? I ja pisałem, my jesteśmy tylko 2, ale my zapłacimy za 5. To się zgodzili. I my, bardzo ciekawe, ta kobieta, która przewodniczyła nas, normalnie w wypadku tam godzina trwa, ona nas 1,5 godziny przeprowadziła przez ten dom, powiem, Filip Schwarzert. Jeszcze nikt nie wie, kto to jest. Więc ten był synem Jerzy Schwarzert i on, jak miał 6 lat, umiał łaciński język. I on dyskutował w tym wieku ze studentami, którzy przyjechali przez Bretton. 6 lat miał, po łacińsku umiał. Jego normalny język był niemiecki, tak? Ale w wieku 6 lat umiał łaciński. Miał 11 lat. Szybko nauczył się grecki język. Dlatego jego nazwisko zostało na greckie tłumaczone. I teraz powiem wam, Schwarzert jest po grecku Melanchthon. Teraz już wiemy, o kim jest tu mowa. Tak? Jerzy Schwarzert, jego ojciec, a on w młodym wieku, jego życie, ja tylko się ograniczam teraz na jego życie, jego nauki to są długa sprawa. Jego życie. W młodym wieku stracił ojca, który został utruty we wojnie. Od tego czasu opuścił też dom rodzinny. 3 lata studiował w Tübingen. W 1517 roku był magistrem teologii w Heidelbergu. W 1518 roku był profesorem w Wittenwerdze. Teraz musimy widzieć na tamte czasy, jak tu przyjechałem, to też był duży kawałek tego, mam więcej jak 1000 kilometrów, a w Niemczech z południ do Wittenberga jest około 500-600 kilometrów, ale w ten czas on jechał na koniu. I jego ten podróż trwał 2 albo 3 tygodnie. Więc pojechał do Wittenberga nowy profesor uniwersytetu i już ludzie byli ciekawi i chcieli przywitać tego nowego profesora. No i on siadł z konia w Wittenberdze, a ludzie patrzą i śmieją się. Dlaczego? Bo on miał 1,50 m wzrostu. Ale to był niesamowity człowiek, który był niesamowity inteligentny. Jego przemowy na uniwersytecie byli bardzo wycenione. Za przez niego przeprowadzony rozwój edukacji był nazwany nauczycielem Niemiec. Ja już kończę, tylko 2-3 myśli jeszcze. Po śmierci znaleziono... A, jeszcze jedno. Napisał 700 książek i 11 tysięcy listów. Po śmierci znaleziono u niego stronę papieru. Na tym było napisane: jestem przygotowany na niebiańską akademię i jestem uwolniony od sporów teologów. On widział te spory jako ciężar, ale z drugiej strony jako powinność. To była jego walka o wiarę, raz przekazane. On był całkiem świadomy, że on stąpi do góry Cyonu, Jerozolem niebieski. Dlatego schronieniem prawdy był obowiązkiem i ciężar dla niego. Tylko to, co jest niewzruszone, zostanie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, trzymajmy się prawdy. Tego chciałem was powiedzieć i życzyć we łaski błogosławieństwa Bożego.